Cześć, wita Was duet Marzena Rogalska i Monika Łukasiewicz w podcaście Meno Żadna Pauza. Jesteśmy niebanalnym duetem składającym się z dziennikarki i lekarki, lekarki ginekolożki, seksuolożki. Uważamy, że o menopauzie wciąż mówi się za mało.
Tak, mówi się za mało, na pewno za mało naukowo, nie? My naszą wiedzę czerpiemy nie z nauki, tylko z różnych dziwnych źródeł. I myślę, że ja tym tematem zajmuję się wiele lat i bardzo naukowo chcę o nim mówić.
I wspaniale, a wiesz, ja mam dość, że o menopauzie rozprawiają wciąż, mędrkują mężczyźni, począwszy od ekspertów, przez przełożonych w pracy do partnerów. Znasz to, o, zobacz, jaka nerwowa, o, zobacz, pewnie menopauzę ma.
Myślę, że coraz więcej kobiet powinno się zajmować lekarek menopauzą i to się zmienia i to jest bardzo super, ale fakt, że faktycznie mężczyźni najbardziej zajmują się naszą menopauzą, dlatego my w naszych podcastach spojrzymy na menopauzę trochę inaczej. Spojrzymy na ciało kobiety, na hormony, a przede wszystkim na mózg kobiety, bo to jest ważny temat.
Wiesz, co mi jeszcze przeszkadza? Że właściwie o menopauzie nie mówi się dobrze, a przecież to jest naturalny etap naszego rozwoju, który ma też swój potencjał.
Dokładnie.
To co, zaczynamy?
Zaczynamy.
Dzisiaj ważny temat. Ja uważam, że Boga nie ma, ponieważ jest to głęboko niesprawiedliwe. Wiem, powtarzam się już, w którymś odcinku naszego podcastu się na ten temat wypowiedziałam, że to jest głęboko niesprawiedliwe, że w menopauzie tyjemy, że mamy jeść mniej. Ty hardkorowo powiedziałaś mi, ile? 30% tego, co do tej pory jadłyśmy.
Co najmniej.
No właśnie. I o co chodzi i dlaczego okres menopauzy jest taki zdradziecki dla naszej wagi i metabolizmu?
No właśnie, dlatego że nam się wydaje, że jak miałyśmy zawsze dobry metabolizm, czyli szybki i prawidłowy, to jak wchodzimy w okres menopauzy, to będzie tak samo. Często tak nie jest. Jak obserwujemy kobiety właśnie tak po 40 roku życia, 45+, to nagle widzimy, że one tak stopniowo tyją. Często nie tyją tak od razu, nie?
Co to znaczy na przykład, stopniowo,
to jest na przykład 1-2 kilogramy na rok.
A to się w ogóle tego nie
zauważa.
Tego
się nie zauważa, nie? Jeden kilogram na rok, drugi kilogram na rok i nagle koło 50 i masz już 5 na rok. Znaczy 5 w ciągu tych 5 lat.
5 w gratisie.
5 w gratisie. I jeszcze jest gorzej, ponieważ wchodzisz już, to jest perimenopauza, nie? Już masz te 5 kilo. Ja tak sobie mówię w przybliżeniu. Po czym wchodzisz w menopauzę i faktycznie przestają estrogeny, testosteron, tak? Wszystko, co odpowiada za metabolizm, jest wycofuje się z twojego organizmu. Masz coraz mniej hormonów, twój metabolizm dramatycznie zwalnia, ty cały czas jesz tyle samo i potem już masz 7 kilo do przodu, 9.
Czyli ja zwolniony metabolizm zawdzięczam również
obniżonym
hormonom.
Obniżonym hormonom. Oprócz
A
tego,
ja myślałam, że temu, że mi się nie chce ćwiczyć.
Też. Ale oprócz tego w okresie menopauzy dochodzi do takiego specyficznego rozmieszczenia tkanki tłuszczowej i robi się taka otyłość brzuszna, jak u mężczyzn, nie? Czyli jest takie rozmieszczenie tkanki tłuszczowej na brzuchu, o tym się dużo mówi, nie? Że to jest taki robi się brzuch.
Budda, jeszcze nazwijmy taka rzeczy budda, po imieniu, tak, taki budda.
Zwiększa się też otłuszczenie w obrębie narządów wewnętrznych, tak? Czyli ten tłuszcz też tam się sobie osadza. W związku z tym otyłość staje się chorobą i prowadzi do zespołu metabolicznego. Czyli jak kobieta wchodzi w okres menopauzy i zaczyna tyć, to nie jest tylko efekt estetyczny, ale to jest bardzo efekt medyczny. Dlatego, że w tej tkance tłuszczowej, nie, która się tam u niej gromadzi, robi się przewlekły stan zapalny. To jest tak zwany przewlekły stan zapalny.
Mam tkankę tłuszczową i mam od razu stan zapalny w tej
absolutnie.
Tkance tłuszczowej?
Tak, to jest normalne. W tkance tłuszczowej zawsze jest przewlekły stan zapalny.
To ja nie chcę mieć tłuszczu.
Zwiększa się przez to, że jest przewlekły stan zapalny, robi się hiperinsulinemia, insulinooporność, tak? Co jeszcze ci bardziej sprawia, że jeszcze bardziej się tyje, jeszcze bardziej jest zmniejszony metabolizm, plus dochodzi do tego często depresyjny nastrój, gdzie zajadamy, tak? Bo jeden kilogram, drugi kilogram, nie chce nam się ćwiczyć, a co? No to jeszcze raz, nie lody, jeszcze nam się chce czegoś słodkiego.
Mm-hmm. Insulinooporność. Co to jest takiego, ta insulinooporność? Bo też słyszałam takie opinie, och, tak, to jest taka moda, teraz wszyscy mają insulinooporność.
Coś w tym jest. Coś w tym jest, bo o cukrzycy to wszyscy wiemy, tak? Jest to nieprawidłowy metabolizm glukozy, jest hiperglikemia, dużo glukozy we krwi, insulina nie nadąża, bo jak insulina, jakby metabolizując glukozę, insulina wnika z glukozą do komórek. Natomiast insulinooporności jest tak, że pomimo tego, że mamy dużo insuliny, to ona jednak nie wpływa na metabolizm glukozy, tylko po prostu jest podwyższone we krwi stężenie insuliny i podwyższone we krwi stężenie glukozy. Tak. Mhm. W związku z tym ona jej nie metabolizuje tak, jak powinna ją metabolizować. Tak w prostych słowach, żeby zrozumieć insulinooporność. Mhm. Oczywiście wpływa to na to, że się tworzy tkanka tłuszczowa, tak? Bo jakoś tam ta glukoza
musi
być.
I znowu błędne koło.
I znowu się robi błędne koło, ponieważ tkanka tłuszczowa i zwiększona ilość tkanki tłuszczowej, przewlekły stan zapalny, zwiększa ryzyko hiperinsulinemii i insulinooporności.
Ale boję się, żeby nie było tak, że my będziemy straszyć. Mówimy, jakie są fakty, że jesteśmy my, kobiety w okresie menopauzy narażone i na tę insulinooporność. Jak ją
I
się
na cukrzycę.
I na cukrzycę.
I na cukrzycę.
Tablety. Mhm. Najpierw zajmijmy się insulinoopornością, dietą. A potem czy nieleczona insulinooporność może doprowadzić nas do cukrzycy? Czy to jest prosta droga do cukrzycy?
No prosta. Znaczy no pewnie tak jest. Tak? Jeżeli nic z tym nie robimy, nie wprowadzamy diety, gdzieś tam każdy z nas w obecnych czasach, bo my w ogóle jako ludzie teraz źle żywimy, nie? I źle się odżywiamy, mamy niezdrową dietę i każdy z nas ma jakąś mniejszą czy większą insulinooporność. Jak się słucha diabetologów, to kiedyś termin insulinooporność, hiperinsulinemia, nie? Czyli ten podwyższone stężenie insuliny we krwi był w ogóle nieużywany. To jest jakby faktycznie moda obecnych lat kilku. Mhm. Ale myślę, że dobra moda. Dlatego, że jest to moda. Ja myślę, że jest dobra moda, dlatego, że jest to moda, która zwraca uwagę na to, co jemy, jak jemy, ile jemy. Nie? I ewidentnie cukier jest taka bardzo fajna książka, ją bardzo polecam, nazywa się Glukozowa rewolucja.
Tak,
świetna,
czytałam,
nie?
Wspaniała.
Naprawdę wspaniała książka. Nie?
Tak, ja myślę, i świetna kobiety, jest ta osoba,
i świetna jest ta ja też ją zaobserwowałam na Instagramie. Uważam, że to jest bardzo fajne, ponieważ ona podchodzi do tej diety i do glukozy, no bo wiadomo, jak my na przykład, słuchajcie, zjemy coś słodkiego, to jest kilka negatywnych rzeczy z jedzenia czegoś słodkiego. Pierwsza jest taka, że jak coś zjemy, na chwilę czujemy się dobrze, mamy pik glukozy, tak? Tak, szybko nam rośnie glukoza, szybko nam rośnie insulina, ale później
jest
ta glukoza
spadek.
Nam spada totalnie.
A nie chodzi o to.
A nie chodzi o to. I nam jest, a chodzi o to, żeby utrzymać tą glukozę na równym poziomie, na
bo
równym
jak
stężeniu.
Jak utrzymamy na równym poziomie, to nie będziemy mieć
tych
napadów
pików głodu.
Wilczego głodu.
Ależ tak, nie będziemy mieć napadów wilczego głodu i też będziemy mieć lepszy humor, bo jak na przykład jak spada nam ta glukoza, to od razu mamy hipoglikemię, nawet jak nie taką typową, objawową z drżeniami, to na przykład nam się, jesteśmy zmęczone, nic nam się nie chce. Takie na przykład, zauważmy, jak my się czujemy po jedzeniu. Ja to zawsze mówię też moim pacjentkom i pacjentom, że na przykład jak coś zjemy, to nam po jedzeniu tego, co jemy, nie powinno nam się chcieć spać. To nie jest normalne. Jak nam się chce spać i jak na przykład pół godziny po jedzeniu usypiamy, to znaczy, że mamy problem z metabolizmem glukozy. To jest jasne.
To jest jasne. Czyli taka klasyczna drzemeczka po obiednia,
to jest złe.
Fajnie, to złe.
Nie, ja na przykład jestem w szoku, ponieważ mi się nigdy nie chce spać po jedzeniu, więc ja na przykład...
A ty w ogóle nie jesz.
No nie jem dużo. Ja przyznam się, że nie jem dużo, ale wiecie co? To jest może nie takie... Ja powiem wam jedną rzecz. Ja uważam, że faktycznie, jak jesteśmy zdrowi, bo ja naprawdę nie mówię o ludziach, którzy mają przewlekłe choroby i tak dalej. Ale jeżeli jesteśmy zdrowe dziewczyny, wchodzimy w okres menopauzy, to ja naprawdę proponuję, żeby mniej jeść albo więcej ćwiczyć, tak? Znaczy nie da się, słuchajcie, w tym czasie zachować fit, jeżeli będziemy dalej jeść tyle samo, jeżeli będziemy dalej sobie folgować i jeszcze nie ćwiczyć, nie? No to, to siłą rzeczy dychę wrzucimy.
Nie ma nic za darmo.
Nie ma nic za darmo. Siłą rzeczy dychę wrzucimy w 2 lata. No ale tak jest, tylko...
Aleś pocieszyła tutaj wszystkie
nie,
kobiety.
Tylko na przykład, żeby zwrócić na to uwagę, jak na przykład, pamiętajcie, ja tutaj nie to, że to polecam, ale ja uważam, że ta dieta intermittent fasting, czyli post przerywany, ja ją bardzo lubię, tak? Ty wiesz o tym, ja o tym dużo mówię.
I ty ją stosujesz.
Ja ją stosuję.
Ja ją stosuję.
I to nie ja po prostu 16 godzin staram się nie jeść. I na przykład, jeżeli ja gdzieś wychodzę i na przykład idę...
Planujesz sobie
planuję, ja planuję sobie jedzenie, czyli na taki... Ale nie myślę o tym w ogóle cały dzień, bo zobaczcie, jak się je kilka posiłków dziennie, to my cały dzień o niczym innym nie myślimy, tylko o tym, co będziemy jeść za 2-3 godziny. No jest jakiś absurd, no. Ja pamiętajcie, że mówię o zdrowych ludziach, tak? Nie mówię o ludziach z cukrzycą, nie mówię o kobietach w ciąży, no bo wtedy trzeba jeść 5 razy dziennie. Ale zdrowe
ale
kobiety...
Ale normalnie 5 razy dziennie to nie jest dla ciebie.
To jest w ogóle dla większości ludzi nie jest. Uważam, że jedzenie... wzbudzę liczne kontrowersje i bardzo dobrze. Dla większości ludzi 2-3 posiłki dziennie, uwaga, kontrowersja jeszcze większa, nawet jeden posiłek jest wystarczający.
No, przepraszam, powiem, co usłyszałam na Sri Lance, będąc w takim wspaniałym ośrodku ajurwedyjskim. Powiedziała mi tamtejsza lekarka, już na koniec mojej wizyty, po różnych zabiegach, no, w masażach i tak dalej, mówiła, słuchaj, staraj się, bo mówiłam jej o tym, że no ile mam lat i tak dalej, opowiedziałam o menopauzie, staraj się robić wszystko, żeby doprowadzić do jednego posiłku dziennie. Do
takiego, Boże, przysięgam, ja ją, ale widzisz?
Do takiego
zwyczaju. Widzisz, jak ja tak mówię, to jest, ja mam taki zwyczaj. Tak. Ja na przykład,
ale to Ajurweda. Oni też mają tak, i Hindusi, że robią sobie jeden dzień w tygodniu totalnego
głodówki,
postu.
Ale to jest, tak. Zobacz, co oni są szczupli, ale tak samo mają Japończycy. Na przykład Japończycy mówią, że od stołu należy, i to jest jedna z ich takich, mają kilka zasad teorii. Długowieczności. Mm-hmm. Zasad długowieczności. Okay. Od stołu trzeba wstać głodnym. Trzeba zjeść, nie trzeba się najadać. To nie to, że my wstajemy 100% najedzeni. My musimy być 70% najedzeni.
Znaczy to głodny to przesadziłaś. Ja nie lubię wstawać głodna od stołu, tylko nie taka przejedzona.
Tak, nie syta. Tak, właśnie wiesz, tak. Co, nie przesyta.
Tak.
Ale rozumiesz.
Pani tak, doktor, jestem przesyta.
Ja być może mówię jakieś kontrowersyjne rzeczy, które ktoś nie chce słyszeć, ale my chcemy być zdrowi, nie? My chcemy żyć długo, chcemy być zdrowi i ewidentnie ludzie szczupli żyją dłużej. Ja mówię teraz o długowieczności i o życiu.
Czyli w okresie menopauzy nie polecasz jedzenia co kilka godzin.
Nie polecam.
5 posiłków dziennie.
Nie polecam. Nie. Polecam jedzenie, jak już ktoś się upiera, to polecam jedzenie 3 posiłków dziennie, ale byłbym za 2, a jak ta twoja lekarka ajurwedyjska powiedziała za 1, ja jestem za 1. Oczywiście ja się nie ośmielam tak mówić, bo tu zaraz, wiesz, wzbudzę hejt.
Gromy na ciebie.
Gromy na mnie polecą, będziesz trzeba jeść co 2 godziny, jak niemowlak, nie?
Ale nie tylko lekarkę ajurwedyjską mogę przywołać, mogę również lekarkę medycyny chińskiej przywołać, która mówiła, że śniadanie należy zjeść jak król, obiadem się podzielić z przyjacielem, a kolację oddać wrogowi. Takie jest podobno powiedzenie, ale też przytaczała takie fakty, że w medycynie chińskiej zwraca się uwagę na to, że wieczorem organy niektóre odpoczywają, mają sobie odpoczywać, a my im dowalamy jedzenie i to nie jest dobre. Ale na przykład, jeżeli idąc za twoim postem przerywanym, jeżeli ty sobie zafundujesz jedzenie po 16 godzinach wieczorem, bo siedzisz cały dzień w pracy i nie masz czasu zjeść, to też dla ciebie, kochanie, nie jest dobre, jeżeli jesz wieczorem. Trzymając się medycyny chińskiej.
No tak, ale już medycyny chińskiej ustaliłyśmy, że ja ją lubię, ale że pracuję do 23, to nie chodzę spać o 9 i jem późno. Ale jak jem późno...
Tak, był taki odcinek, kiedy tak sobie ustaliłyśmy, faktycznie. Był, był, przypominam sobie, przypominam.
Że jem późno, ale wtedy na przykład... Ale pamiętajcie, no medycyna chińska, ja się z nią bardzo zgadzam, ale na przykład nie jem śniadań i według tego całego postu przerywanego najważniejsze jest to, żeby mieć te 16 godzin postu, tak? Czyli nie jeść w tym czasie. A w ogóle wyszła
czyli
praca...
Czyli mój organizm sobie po prostu...
W tym czasie ketony wytwarza.
Okay.
No tak, i sobie żyjesz na ketonach i mózg na ketonach jest bardzo aktywny. Ja na przykład zauważyłam, że jeżeli ja na przykład nie jem ileś tam godzin, to ja, mój mózg na przykład na tych ketonach bardzo dobrze działa. Ja jestem, nie jestem śpiąca,
jest
myślę racjonalnie. Może nie na haju, ale się czuję bardzo dobrze.
A jaka praca wyszła? Bo ośmieliłam się niestety wejść w słowo,
wyszła,
ale pamiętam.
Wyszła w PubMedzie. W PubMedzie wyszła taka praca dotycząca w ogóle postów przerywanych i w ogóle okazało się, że, no, bo są różne porównywania, nie 16 na 8, tam 12 na 12, jak najlepiej.
I co dla jakiego wieku?
No i co ja dla takiego wieku?
45 do 50, takie przedziały.
Tak. Mhm. Ale mówi się, że też na przykład dobrze jest sobie, tylko już nie chcę w to dalej wnikać, ale że dobrze jest sobie na przykład zrobić tak, jak ona mówiła, ta twoja lekarka, głodówkę w ciągu na przykład tygodnia, jeden dzień nie jeść. Mm-hmm. Ale ja na przykład tego nie potrafię. Tak szczerze powiem, jest mi ciężko, ale to jest też zdrowe dla organizmu.
Chciałabym, Moniko, żebyśmy doprecyzowały jeszcze tę otyłość. To jest choroba, bardzo poważna choroba. I czasem jest tak, że to, jak mawia moja jedna z moich przyjaciółek dietetyczek, a nawet psychodietetyczek, jest tak, że jesz sałatę, jesteś na liściu sałaty i wcale nie chudniesz. Ważne jest to, żeby być pod opieką lekarską, żeby być pod opieką dietetyka, prawda? Bo to jest no niezwykle ważna rzecz.
Ja się dokładnie zgadzam z tą twoją koleżanką, dlatego że jedzenie, mam te pacjentki, które często mają problem z otyłością całe życie i ja wiem, że powiedzenie im niech pani schudnie, to jest głupota, ponieważ ta kobieta całe swoje życie próbuje schudnąć.
Tak.
I jej każdy to mówi, ona nie może, ona nie potrafi, one się często głodzą, nie jedzą i tak dalej, potem się załamują. Często musimy mieć pomoc medyczną. Często na przykład jest tak zwane jedzenie emocjonalne, czyli na przykład one nie jedzą, widzą, że nic nie chudną, nie? I w tym momencie no emocjonalnie zaczynasz znowu jeść i jesteś jeszcze 10 kilo do przodu. I często jak z nimi rozmawiam, z moimi pacjentkami, to w obecnych czasach no, są możliwości terapeutyczne, nie? Są GLP-1 analogi, to są leki, które faktycznie są stosowane u pacjentek z cukrzycą, ale też stosowane są przy leczeniu nadwagi i otyłości. Mm-hmm. I takie leki można zastosować u takich pacjentek. Mm-hmm. Nie mówię, że całe życie, chociaż mówi się, że można je długo stosować, ale one pomagają człowiekowi wyjść z takiego błędnego koła. Mm-hmm. Czyli jak zaczynasz widzieć, że chudniesz, to natychmiast
motywacja
się wydziela
wzrasta.
Dopamina,
tak.
Motywacja ci wzrasta, tak. Chce ci się chodzić na siłownię, chce ci się ćwiczyć. Ja to widzę po moich pacjentkach. Widzisz, jak ładnie wyglądasz w lustrze i natychmiast już chudniesz sama z siebie. Już nie musisz brać żadnych leków. Czyli ja uważam, że połączenie tych leków z właściwą dietą, ale czasem leków, tak? Leków.
Tak.
Dlatego, że myślę, że jest to w tym momencie, no o tym się mówi w ogóle na całym świecie, że wiele osób z otyłością dzięki tym lekom właśnie zaczęły normalnie funkcjonować.
Ale też zatrzymałabym się przy nas, przy tym jak, bo mówimy też tutaj często o wspieraniu się, przy tym jak my sobie potrafimy mówić okrutne rzeczy, żebyśmy się w tym okresie menopauzy i nie tylko w okresie menopauzy wspierały, bo to naprawdę czasem jest taka walka, wiesz, na poligonie,
na noże.
Prawda? Na noże z tą menopauzą, a wiesz, my tu się regularnie spotykamy po to, żeby jednak mówić sobie o różnych rzeczach, które w tym okresie menopauzy występują, które się zmieniają i jak sobie z nimi radzić. I fajnie by było, wiesz, ja mam na tym punkcie fioła, żebyśmy się nie oceniały przez to, ile która z nas waży. Bo nigdy nie wiemy...
Ile będziemy nagle ważyć.
Tak, wagocentryzm. Nigdy nie wiemy, w jakim momencie swojej walki, nawet mam, wiesz, jakieś opory, żeby używać tego słowa walki. W jakim momencie zmagania się z tą wagą mam, prawda? Moja koleżanka czy kobieta jest, w jakim momencie
Ale
jest.
Się absolutnie z tobą zgadzam, absolutnie. I to, co mówię o tym pomaganiu sobie i o tym, że nasza audycja jest, tak, nasze mówienie jest na ten temat, żeby pogadać ze swoim lekarzem, takiego tak normalnie, nie na zasadzie niech pani schudnie, tylko być może trzeba po jakiś czas sięgnąć o pomoc farmakologiczną.
Tak.
Albo zrobić sobie operację bariatryczną żołądka, tak? Naprawdę, ja uważam, że to są pewne rzeczy, to nie są tabu, to powinno się o tym głośno mówić, tak? Że otyłość jest chorobą, że to jest problem dla tych ludzi i warto pomóc sobie jak możemy najlepiej. No, a poza tym mówię, jak zaczynasz chudnąć, zaczynasz mieć motywację, żeby chudnąć bardziej, bo zaczynasz się lepiej czuć psychicznie, fizycznie, masz lepszy nastrój. Siłą rzeczy. Mało tego, jak już mówiłam, otyłość zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i śmierci. Czyli ważne jest to, że to nam też wydłuża życie, jak zaczynamy chudnąć.
Mm-hmm. No ale czasem jest tak, że są jeszcze jakieś inne choroby towarzyszące i w tej otyłości, prawda? I naprawdę ciężko bardzo sobie
pomóc.
Znaczy
jak masz na przykład otyłość, już mówię o takiej skrajnej otyłości często, masz wiadomo wtedy nadciśnienie tętnicze bardzo często, pojawia się cukrzyca bardzo często, pojawiają się choroby stawów, choroby, masz problemy z biodrami, problemy z kolanami, więc zamiast na przykład chodzić, ty nie możesz chodzić, bo masz problemy z narządem ruchu. Czyli jakby to jest cały czas samo napędzające się koło negatywnych rzeczy.
Dobrze się oddać w opiekę specjalistów. Mam też na myśli jakiś właśnie krąg kobiecy, wsparcie, terapia, cokolwiek, żeby nie zostać z tym samemu. Chyba bardzo to chciałam powiedzieć. Żeby nie
ja się
zostać
chyba z tobą
samej,
zgadzam.
Wiesz? Żeby nie zostać samej, bo to jest, wiesz, zawsze jak mówię, rozmawiam z tobą o tej menopauzie, jak sobie siedzimy przy stole i rozprawiamy i właściwie nie ma dla nas tematów tabu, to wiem, że się powtarzam, ale powiem to po raz kolejny. To myślę o naszych mamach i o babkach naszych, które były takie samotne w tych menopauzach.
Się godziły na wiele rzeczy, nie?
Tak.
No, bo nie miały wyjścia.
My tak nie chcemy.
Kompletnie tak nie chcemy. Tak. Tym bardziej, że słuchajcie, ja tak sobie naprawdę zdajmy sprawę, że my 30-40% naszego życia żyjemy po menopauzie. To ten okres, słuchajcie, musi być super. My możemy jeszcze wiele rzeczy zmieniać. Słuchajcie, no tak, 30-40%. Tak. To nie jest tak, że my do 50 osiągnęłyśmy cele, a po 50 to czekamy na pogrzeb. No tak, nie. Tak, my te 30-40% przeżyjmy jak chcemy.
I warto o to zadbać.
Ale warto o zdrowie, bo w tym momencie to zdrowie niestety jest gorsze, czyli musimy o nie bardziej dbać niż wcześniej.
Stawiam tu kropkę. Nic mądrzejszego nie wymyślę. Dziękujemy Wam bardzo. Do następnego.
Dziękujemy.
Podcast jest oparty na wiedzy i osobistych doświadczeniach autorek. Podcast nie stanowi porady lekarskiej. Rozpoczęcie jakiejkolwiek terapii lub przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga zawsze wcześniejszej konsultacji z lekarzem.